Duchu Święty, ja proszę Cię, abyś Ty przyszedł teraz, abyś obdarzył mnie swoją mądrością i pokierował tutaj teraz w tym Słowie i też proszę Cię o to, żebyś docierał z tym Słowem do wszystkich serc, które tego potrzebują. Proszę Cię o Twój pokój, Twoją mądrość. W imieniu Jezusa. Amen. I teraz tak, właśnie ponieważ ja nie jestem nauczycielem, ja nie mam w domu żadnych, wiecie, przygotowanych 15 kazań, które będą gotowe, jak mnie ktoś poprosi, żeby głosić. Nie wiem, czy nauczyciele tak robią, ale pewnie gdzieś tam mają kazania w zanadrzu. Ja nic nie miałam, spytałam Ducha Świętego na takiej piątkowej posiadówce wieczornej, o czym ja mam w ogóle mówić i poczułam, że muszę mówić coś jakby ze swojego doświadczenia z Bogiem. Poczułam, że muszę mówić o takim temacie, który jest związany z charakterem naśladowcy Jezusa. Natomiast jak to poczułam, to stwierdziłam, że to jest jednak taki zbyt szeroki temat, żebym głosiła i że muszę wybrać coś z tego charakteru. I pomyślałam sobie, że będę mówić o tym, w czym przez ostatni, nie wiem, rok, półtora, zwłaszcza rok ostatni, z czym się zmagam, walczę z Duchem Świętym, poddaję się obróbce i tak dalej. I to będzie taki fajny letni temat, czyli uśmiercanie pychy. Chciałabym głosić ze swojego doświadczenia, więc będzie tutaj też trochę takiego wyznawania grzechów wam, moich. Więc podejdźcie do mnie po tym kazaniu z miłością. Chciałam zacząć trochę jakby od Słowa Bożego. Pycha to jest taki specyficzny grzech, który tak naprawdę chyba był pierwszym grzechem, który został popełniony. I nawet nie przez człowieka, tylko przez stworzenie, przez anioła. Przez anioła, który został stworzony przez Boga. Został stworzony pięknym, mądrym, cudownym, takim, który uwielbiał Boga, a jednak w jego sercu pojawiło się coś, co spowodowało, że on upadł. I to właśnie była pycha. I myślę, że to jest taki grzech, który po prostu też zaistniał w Ogrodzie Eden. Więc zaczęłabym od tego fragmentu w Księdze Ezechiela 28, która właśnie mówi o tej historii, o tym pierwszym grzechu, jakim była pycha. Czy to jest fragment, to jest rozdział 28 Ezechiela. I tam Bóg mówi przez Ezechiela o historii króla Tyru, bo jest to ewidentnie też fragment o historii pychy człowieka, ale też o właśnie takiej duchowej stronie tego grzechu i opowiada nam właśnie o historii upadku pierwszego anioła, który miał Boga uwielbiać, a który wzbił się w pychę. I to będzie jeden z takich dłuższych fragmentów, które przeczytamy. Później raczej będę przytaczać krótsze fragmenty, ale chciałabym, żebyśmy to przeszli. Rozdział 28, nie 18. Jest. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak mówi Pan Bóg, ponieważ uniosło się Twoje serce i powiedziałeś: ja jestem Bogiem, zasiadam na Bożym tronie w sercu mórz, ale Ty jesteś człowiekiem, a nie Bogiem, choć Twoje serce stawiasz na równi z sercem Boga. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela. Żadna tajemnica nie jest zakryta przed Tobą. O, to jest mocny fragment. Bo wiecie, Daniel był mega mądry, tak? A tutaj Bóg mówi, że Bóg, król Tyru, był mądrzejszy od Daniela. Swoją mądrością i roztropnością zdobyłeś sobie bogactwo i nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki wielkości Twojej mądrości i Twojemu kupiectwu rozmnożyłeś swoje bogactwo, a tak uniosło się Twoje serce z powodu Twoich bogactw. Dlatego tak mówi Pan Bóg, ponieważ postawiłeś swoje serce jak serce Boga, oto sprowadzę na Ciebie cudzoziemców, najsroższe z narodów, dobędą swoje miecze przeciwko piękności Twojej mądrości i splugawią Twój blask. Strącę Cię do dołu i umrzesz srogą śmiercią w sercu mórz. Czy powiesz przed tym, który cię zabije, jestem Bogiem? Jestem Bogiem. Taka piosenka była. Przecież jesteś człowiekiem, a nie Bogiem, w ręku tego, który cię zabije. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców. Ja bowiem to powiedziałem, mówi Pan Bóg. I później Ezechiel mówi, doszło do mnie słowo Pana mówiące. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i mów do niego. Tak mówi Pan Bóg, ty pieczętujesz sumę, pełen mądrości i doskonały swej piękności. No i teraz zaczyna się ta historia w Edenie, tak? Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień, karneol, topaz i jaspis, chryzolit, onyks i beryl, szafir, karbankuł i szmaragd oraz złoto. Wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym, ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Przez twój ogromny handel pełno pośród ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś. Dlatego zrzucę cię z góry Boga, cherubinie nakrywający, wyniszczę cię spośród kamieni ognistych. Uniosło się twoje serce z powodu twojej piękności, znieważyłeś swoją mądrość z powodu twojego blasku. Rzucę cię na ziemię i pozostawię cię przed królami, aby się tobie przypatrywali. Mnóstwem twoich nieprawości i nieprawością twojego handlu splugawiłeś swoją świątynię. Dlatego wywiodę ogień z twego wnętrza, który cię pożre, a zamienię cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy na ciebie patrzą. Wszyscy, którzy cię znają wśród narodów, zdumieją się nad tobą, staniesz się postrachem i nie będzie ciebie już na wieki. I jakby, zobaczcie, jakby ten anioł, on był najpiękniejszy wśród wszystkich. Większy był tylko Bóg. I to jest po prostu niesamowite, że to mu nie wystarczyło. Ja po prostu, to jest niesamowite, że to mu nie wystarczyło, że on był po prostu pierwszy tak naprawdę po Bogu, tak, w swojej piękności. I ta pycha się pojawiła. On po prostu powiedział, nie, to jest za mało. Ja po prostu chcę być na równi z Bogiem albo więcej niż Bogiem. Tu widzimy początek pewnej zasady, która jest w Biblii, bo w Biblii Biblia jest pełna zasad duchowych, tak? Tak jak mamy zasady stworzone przez Boga, która na przykład zasada grawitacji, że jak coś... Jak skoczysz z 10 piętra, to spadniesz, to mamy też zasady duchowe. I ta zasada duchowa objawia się bardzo często w Biblii, czyli o tym, że pycha prowadzi do upadku i zniszczenia. I jakby wiecie, jeżeli wierzymy, że Bóg jest twórcą wszelkich zasad, wszelkich reguł, które rządzą na ziemi, to nie możemy kwestionować tej zasady, tak? Po prostu ona działa. Ona się objawi wcześniej czy później, może na różne sposoby, ale ona zawsze zadziała. I teraz przeczytam kilka fragmentów właśnie, które potwierdzają te zasady i bardzo dużo takich fragmentów, bardzo krótkich jest w przypowieściach Salomona, czyli przypowieści 11:2. Za pychą przychodzi hańba, a u pokornych jest mądrość. Przypowieści 16:18. Pycha poprzedza zgubę, a wyniosły duch upadek. Przypowieści 15:25. Pan zniszczy dom pysznych. Przypowieści 29:23. Pycha człowieka poniża go, ale pokorny w duchu dostąpi chwały. Izajasza 2:17, fragment, który mówi o dniu Pana i tam są dwa bardzo podobne fragmenty. Wiecie, że w Biblii jak Bóg powtarza coś dwa razy, to tak amen, amen. To znaczy, że tak jest naprawdę. I te fragmenty są bardzo blisko siebie, bo to jest Izajasza 2:11 i 2:17, one są praktycznie identyczne. Wyniosłość człowieka w dniu Pana będzie ugięta i pycha ludzka będzie poniżona, a sam tylko Pan zostanie wywyższony w tym dniu. I wyniosłe oczy człowieka ukorzą się, ludzka pycha będzie poniżona, a sam tylko Pan zostanie wywyższony w tym dniu. I teraz tak jakby w Biblii mamy ogrom przykładów ludzi, którzy zostali przez Boga wyniesieni na szczyty tak naprawdę. Ludzie, którzy mieli wszystko, władzę, pieniądze, podboje, wszystko. I właśnie wzbili się w pychę. I jednym z takich no, znanych przykładów to jest król Babilonu, Nabuchodonozor. Pamiętacie o tym, że Daniel wyłożył mu sen o posągu i w tym śnie Nabuchodonozor, królestwo jego było tą złotą głową. Taką trwałą, silną, złotą. I zaraz po tym, jak Daniel mu to wykłada, a Nabuchodonozor jakby uwielbia Boga w tym momencie. On tam przyznaje, że Bóg jest Bogiem, Bóg Daniela jest Bogiem. Ale zaraz po to buduje sobie posąg i oczekuje, że ludzie będą po prostu go uwielbiać, wywyższać, tak? Później mamy sen o drzewie i w kolejnym rozdziale w Daniela 4 przechadza się Nabuchodonozor po swoim pałacu i mówi tak, czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja w sile swojej potęgi zbudowałem, tak? I to jest ten moment, kiedy właśnie zaczyna znowu działać zasada. Po prostu pojawiła się pycha, pojawiło się zniszczenie i po prostu Nabuchodonozor traci wszystko, czyli zostaje wygnany, żyje ze zwierzętami. I dopiero w momencie, kiedy on się ukaża, Bóg przywraca go z powrotem do jego wielkości. To też jest niesamowita zasada, że jeżeli nawet wzbijesz się w pychę, ale jeżeli przychodzi taki fragment, że ty wyznajesz grzech, ukażesz się, to Bóg jest w stanie przywrócić wszystko albo nawet więcej. To nie jest jakby, wiecie, na wieki. Bóg nie karze na wieki, Bóg jest miłosierny i Bóg jest dobry. Natomiast jego zasady działają, jakby on jest też sprawiedliwy i trzyma się swoich zasad, które stworzył, bo one są dobre. Bo te zasady nie są dla niego, nie? One są dla nas, ponieważ one mają nam dawać pokój w życiu. One nie są jakimś takim rozkazem po prostu surowego Boga. One po prostu są takimi zasadami, które przynoszą w życiu powodzenie i szczęście i radość. I oprócz tych fragmentów bardzo dużo jest przykładów i w Starym i Nowym Testamencie. Nie wiem, Ozeasza 5:5, pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. Dlatego Izrael i Efraim upadną z powodu swojej nieprawości, upadnie wraz z nimi też Juda. Czyli to dotyczyło równie tak samo wybranego narodu, tak? Bóg nie miał innej zasady dla niewierzących i innych zasad trochę łagodniejszych dla swojego narodu, albo na odwrót. Po prostu ona dotyczy każdego człowieka. W Ezechiela 36 Bóg mówi, upadną ci, którzy wspierają Egipt i runie pycha jego mocy. I tym razem tutaj Nabuchodonozor jest tym, który przychodzi i niszczy Egipt, tak? A później znamy jego historię. Później Bóg mówi o pysze Asyrii, pysze Jakuba, pysze Moabu, tego jest bardzo dużo. Natomiast za każdym razem widzimy zasadę, że w momencie, kiedy ludzie przychodzą z powrotem do Boga, kiedy się ukorzą, Bóg okazuje łaskę i przywraca im swoje błogosławieństwo i przywraca ich do miejsca po prostu pokoju i właśnie Bożego błogosławieństwa. W Nowym Testamencie pierwsze, co nam przychodzi na myśl, jeśli mówimy o pysze, tak, to są ci słynni faryzeusze. Tacy już przysłowiowi. I na czym polegała pycha faryzeusza? Znaczy, ja nie wiem, czy jakby każdy faryzeusz był pyszny, nie? Ja bym nie chciała mówić takich rzeczy. Natomiast Paweł mówi o tym zakwasie, czy Paweł, czy Piotr? Nie pamiętam. W każdym razie Bóg mówi o tym zakwasie faryzejskim, czyli bardziej o tej duchowości, która jest nad faryzeuszami, czyli takiej, wiecie, ja wiem lepiej, ja mam tu swoją doktrynę, ja mam tu swoją religię i teraz przyszedł jakiś człowiek, mieni się Mesjaszem i ja się z tym nie zgadzam, nie? Bo po prostu ja stracę wszystko. Ja stracę wszystko, my nie możemy tak działać, my musimy działać po ludzku, my musimy być rozsądni i to jest taka pycha przeciwko Bogu. I ta postawa, powiedzmy, tak zwana faryzejska, ja bardziej bym chciała mówić o tym duchu, takim religii, dotyczy tak naprawdę wszystkich, tak? Jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o ten grzech pychy, to dlaczego ja chcę o nim mówić? Ponieważ jakby, nie wiem, rok, półtora roku temu, może dwa lata temu, pewnie gdzieś tam zaczęło się w COVID-zie, jakby Bóg zaczął mnie tak dotykać, żeby pracować nad swoim charakterem, nie? Bo jakby do tej pory, kiedy mieliśmy te wszystkie konferencje, wyjazdy, obozy, kiedy Bóg nas dotykał, kiedy, nie wiem, byliśmy pod mocą, kiedy spotykaliśmy się i to jest dobre, tak? To jest bardzo dobre, kiedy po prostu jest obecność Boża i w niej jesteś. Ale ja będę mówić o swoim życiu. Ja zauważyłam, że jakby ja mam braki w charakterze, tak? Że pewne rzeczy po prostu wychodzą w moim życiu i one mi się nie podobają. I jakby zaczęłam mówić do Boga, żeby mnie zmieniał. Natomiast problem z pychą jest taki, że to jest taki grzech, który najczęściej widzimy u innych, ale nie widzimy go u siebie. To jest właśnie najgorsze, dlatego że jeżeli czegoś nie widzisz, no to po prostu nic z tym nie robisz, tak? My oczywiście jak myślimy o tej pysze, to myślimy właśnie o tych Nabuchodonozorach, o tych faryzeuszach, o tym, że ktoś poszedł do góry, został gdzieś postawiony wysoko, czy to, nie wiem, w jakiejś pozycji zawodowej, czy to w jakiejś pozycji w kościele, gdziekolwiek. I po prostu nagle stał się taki, wiecie, arogancki, promujący siebie i tak dalej. Ale to nie jest tylko, nie tylko to jest pychą. Jakby są dużo subtelniejsze formy pychy i najczęściej jakby tych form pychy my nie zauważamy w swoim życiu. I jeżeli ja spojrzę na siebie i powiem, nie, generalnie to wszystko ze mną w porządku, Bóg mnie zbawił, jestem czysta, nieskazitelna i to jest prawda, z jednej strony tak, bo taka jest prawda, bo krew Jezusa nas oczyszcza, ale z drugiej strony Bóg mówi, żebyśmy odnawiali swój umysł, żebyśmy zmieniali swój charakter i jeżeli ty myślisz, że z tobą jest wszystko w porządku i nie ma w tobie pychy, to bądź pewien, że ta pycha już właśnie się pojawiła w tym momencie, bo właśnie takie myślenie już jest oznaką pychy. Bo chyba nie ma człowieka na świecie, który nie miałby momentu, kiedy po prostu był pyszny. Wydaje mi się, że nie ma takiego człowieka na ziemi. Poza Jezusem oczywiście. Czyli jakby pycha to jest ten grzech, który bardzo mocno zaślepia nasze oczy duchowe. Nie jesteśmy w stanie tego zauważyć i zdiagnozować u siebie. I jakby trochę przygotowując się do tego kazania, zaczęłam szukać jakby też u innych głosicieli jakichś fajnych rzeczy dotyczących pychy. I znalazłam taki esej Jonathana Edwardsa, to jest kaznodzieja amerykański z XVIII wieku, który napisał właśnie taki esej Undetecting Pride, czyli jakby wykrywanie dumy, pychy, tak? I on tutaj przytacza takich 7 punktów, jak możemy wykryć w sobie dumę. I jeżeli teraz na przykład siedzimy tutaj i ktoś sobie myśli, ja nie będę się tym zajmował, bo po prostu ja nie jestem pyszny, nie, jestem w porządku, generalnie ludzie mnie lubią, jestem miły i tak dalej, to jest pierwszy moment, kiedy powinieneś może przejrzeć te punkty, tak? I ja mówię tu za siebie, bo ja w ciągu ostatniego roku bardzo dużo jakby widzę u siebie momentów, kiedy jestem pyszna, po prostu pyszna. I pierwszy punkt to jest... ja trochę teraz funkcjonuję po angielsku i po polsku. Fault finding, czyli obwinianie innych. Czyli pierwszy moment, kiedy powinieneś się zastanowić, czy ty czasem nie jesteś pyszny, to jeżeli... Zawsze naokoło widzisz, obwiniasz innych o wszystko, natomiast nigdy nie widzisz sobie błędu. To jest taki pierwszy detektor do tego, żeby zacząć się zastanawiać i pytać Boga, pytać Boga, czy ja nie jestem pyszny. W ogóle bez Boga, wiecie, nie możemy zrobić tego procesu. Nie jesteś w stanie zrobić tego procesu sam ze sobą. To też jest duma. Jeżeli myślisz, że możesz sam to przejść, pójść na jakiś coaching i to sobie przejść, już nie jesteś pyszny. To też jest według mnie duma. Więc, i jeszcze to, ja poznałam swojego obecnego męża mniej więcej rok temu i wiecie, i prawda jest taka, że miałam trochę sobie już takie mniemanie, że właściwie no już taka jestem dosyć, wiecie, ugruntowana chrześcijanka, poradziłam sobie z niektórymi traumami w moim życiu, ponieważ przechodziłam przez bardzo trudną relację poprzednią i tak myślałam, że no nie, wiadomo, że tam zawsze coś jeszcze jest, ale generalnie to tak, jeśli chodzi o relacje, to już jestem gotowa na relację męsko-damską, na małżeństwo i super. I Boże, daj mi męża. I powiem wam, że ten ostatni rok w relacji to jest właśnie uśmiercanie pychy u mnie. I jakby ja nie mówię za Dominika, bo nie będę o nim mówić, on mówi za siebie, natomiast u mnie to naprawdę jest uśmiercanie mojej pychy. I teraz tak, to co mi się podoba w Szwajcarach, że oni bardzo tak praktycznie podchodzą do Biblii, to co ja zauważyłam u Dominika, to jest tak, że on bardzo praktycznie podchodzi do Biblii. Czyli ja do tej pory słuchałam dużo nauczeń i tak dalej, ale ja w sumie jakoś tak nie umiałam do końca praktycznie zastosować tych rzeczy. I w momencie, kiedy weszłam w tą relację, to wiecie, jak człowiek sobie wyobraża. Zakochujesz się, ma być fajnie. Mają być motyle w brzuszku, mamy być szczęśliwi i jakby tak sobie wyobrażam miłość, nie? No może jak masz 20 lat, ale nie jak masz 49 i jesteś po różnych przejściach w życiu. Oczywiście, że to wszystko było też i jest, ale oprócz tego zaczęły mi wychodzić rzeczy, których się po sobie nie spodziewałam. Czyli na przykład, jeżeli na przykład doszło do jakiegoś sporu, a wiecie, my jesteśmy z dwóch różnych kultur, już samo to, że jesteśmy z dwóch różnych kultur, jest źródłem wielu sporów, to po prostu wiele razy czułam, jak mi się, wiecie, taka gula zbiera, jak on coś mówił. Po prostu on coś mówi, a ja mówię tak, jak, co on sobie myśli? On myśli, że wie lepiej, nie? On myśli, że wie lepiej, przyjechał z tej Szwajcarii, myśli, że tam wszystko wiedzą lepiej. Ja wiem lepiej, poza tym my jesteśmy w innej kulturze, nie? A już najbardziej mnie denerwowało, gdy Dominik mówi, ale to jest biblijne zachowanie, powinniśmy zrobić tak i tak. I Boże, byłam po prostu przerażona sobą po jakimś czasie, że po prostu, wiecie, ja miałam reakcję na zasadzie, będzie mi tu Biblią po głowie trzaskał, nie? Tak. I naprawdę, naprawdę widziałam, jak po prostu wzbiera we mnie duma, tylko wiecie co, ja jeszcze wtedy nie umiałam tego nazwać. Ja nie myślałam, że to jest duma. Ja myślałam, że coś z nim jest nie halo, nie? Wiedziałam też, że coś jest ze mną nie halo, bo moje reakcje nie powinny być takie silne, więc wiedziałam, że coś jest nie tak z moim charakterem, ale nie nazwałam tego dumą. I dopiero jakby przegadywaliśmy takie rzeczy, przegadywaliśmy głównie po tych później, parę dni później na przykład po takim zdarzeniu, kiedy już te emocje zeszły z nas i faktycznie wtedy sięgaliśmy do słowa. Aha, ustaliliśmy, że zawsze sobie wybaczamy, tak? Że choćby buzowało w środku, zawsze sobie wybaczamy. Więc czasami buzowało na maksa, ale zawsze sobie wybaczaliśmy. Ale nie zostawialiśmy tego tak, tylko przegadywaliśmy to po paru dniach i patrzyliśmy, co jest w Słowie Bożym napisane. I jeżeli jesteś uczciwy wobec Boga i naprawdę przychodzisz do Niego i naprawdę chcesz się zmienić, nie chcesz mieć racji, tylko chcesz, żeby Boża prawda w tobie funkcjonowała, to Duch Święty zawsze ci pokaże, co było nie tak. I ja najczęściej, u mnie najczęściej wyglądało to tak, że szłam do Boga i tak, Boże, Ty widziałeś, co On mi powiedział? Jak On mógł? Przecież to jest takie niebiblijne, to jest takie bez miłości. I później dopiero mówiłam, Boże, ale jeżeli coś było we mnie nie tak, to mi to pokaż. I Duch Święty zawsze mi pokazywał, co było we mnie nie tak. I to samo działało po drugiej stronie. Mój mąż dokładnie tak samo szedł do Boga i tak samo przychodził i przepraszał za to i za to i za to, tak? Konkretne rzeczy Duch Święty pokazywał nam. Także pycha bardzo mocno wychodzi w relacjach. W małżeństwie, w pracy. Drugi obszar u mnie to jest praca, niestety. Kiedy widzę u siebie objawy pychy. W kościele chyba jakoś mniej, bo my mamy taki fajny kościół. Chociaż pewnie coś tam by się pojawiło, ale chyba u mnie to było właśnie najbardziej związane z relacją w narzeczeństwie i w relacji w pracy. Czyli ten pierwszy punkt, szukanie winy u innych. Drugi punkt, harsh spirit, czyli taki surowy duch, taki ostry duch w nas, tak? Taki oceniający, taki krytykujący innych, nie siebie, innych. Czyli mówimy o grzechach innych z takim lekceważeniem, z taką pogardą. Tak czasami, wiecie, no tak, tak będę się o nich modlił, ale wiecie, ale jak słuchasz czegoś takiego, to wiesz, że za tym jest coś takiego, ja jestem lepszy, nie? I też jakby widzę to u siebie czasami. Miałam tak kiedyś, wyznaję swój grzech, miałam tak kiedyś właśnie, jak się nawróciłam, a propos katolików, nie? Że tak, no my mamy takie, my jesteśmy lepsi, my mamy prawdziwe objawienie, nie? Bóg to zmienił we mnie, także już nie, ja kocham po prostu katolików i po prostu widzę, co Bóg tam robi. Ale było to we mnie. Też takie, to też bardzo często wychodzi w relacjach, takie surowe napominanie kogoś, jeżeli ktoś coś źle zrobił. Bo wiecie, bo to nie jest tak, że my bardzo często możemy mieć rację, tak? Ale jakby sposób, w jaki mówimy ludziom, że nas zranili, jest po prostu czasami nie do przyjęcia, jest po prostu bardzo taki surowy. Jakby oni już wiedzą, że coś źle zrobimy, a my ich jeszcze rozdeptujemy, jeszcze ich w tą ziemię, wiecie, żeby po prostu poczuli tą winę na sobie, tak? I to nie jest to, czego chce Bóg. Po prostu Bóg chce, żebyśmy w momencie największych emocji poszli do Niego, a nie do tej osoby, modlili się o tą osobę, a to nie znaczy, że my nie możemy rozmawiać o tym, że ktoś nas rani. Możemy. Tylko nie róbmy tego w taki sposób. Nie róbmy tego może w emocjach. Zróbmy to parę dni później. Powiedzmy, słuchaj, to i to mnie zraniło. Co możemy z tym zrobić? Ale ten taki surowy duch, to według mnie jest bardzo też taka mocna objawa, oznaka właśnie pychy. Bo to w tym jest założenie, że my tego nie robimy, a inni to robią. A Słowo Boże mówi, że żebyśmy nie osądzali, bo jak nie pamiętam dokładnie tego fragmentu, ale chodzi o ten fragment, kiedy Bóg mówi, że czy myślisz, człowieku, że możesz osądzać innych, jeżeli sam robisz takie rzeczy? A to nie jest tak, że my jesteśmy jeszcze bez grzechu, tak? I też wydaje mi się, że jakby wykrywanie grzechów u innych odbywa się w inny sposób, tak? On jest tam opisany, ja nie będę o teraz mówić. Mamy to robić z miłością i mamy to robić na osobności. Co jeszcze mi się kojarzy z tym takim surowym duchem? I wiecie co? I to jest coś, na co Bóg ostatnio mi zwrócił uwagę i co zaczęło mi nagle przeszkadzać, a wcześniej mi zupełnie nie przeszkadzało. To jest takie sarkastyczne poczucie humoru. W Polsce bardzo popularne i osobiście zawsze je lubiłam. Powiem szczerze. Ono jest niby takie, wiecie, to jest taki żarcik, nie? Te żarciki wszystkie o naszych teściowych, te takie wytykanie błędów, nie wiem, naszych małżonków przy innych, niby żartobliwie, ale wiecie, ale to, co ta druga osoba wtedy czuje, to nie jest na pewno, jej nie jest do śmiechu. I ja zauważyłam w ostatnich paru miesiącach, że właśnie bardzo mi to zaczęło przeszkadzać, że wcześniej to akceptowałam, śmiałam się z tego, a teraz po prostu jakoś tak Duch Święty mnie bardzo dotyka, jak ktoś, czy ja nawet, bo jeszcze też mi się zdarza, mówi taki sposób o innej osobie, tak? Taki, no i wiecie, jak ktoś, komuś jest przykro, to ta osoba, która tak żartuje, jeszcze mówi, taka nie znasz się na żartach, wiecie, masz problem z poczuciem własnej wartości? Może ma, może nie ma, ale wiecie, ale tu nie o to chodzi. To chodzi o tą osobę, która właśnie jest w tym momencie sarkastyczna. To jest po prostu czysta duma i nic więcej. Powiem taki przykład z mojego życia, bo powiedziałam, że będzie tutaj święta spowiedź dzisiaj. To się nagrywa trochę. Nie będę wymieniać imienia i nazwiska, ale generalnie w mojej pracy miałam takie, mamy często jakieś tam wideokole i mam takiego kolegę, który dosyć jest taki ostry, wiecie, w ocenie ludzi i tak trochę z góry często mówi o ludziach. I mi się to generalnie oczywiście nie podobało, natomiast była taka rozmowa kiedyś, kiedy ja poczułam, że ja teraz mu odpłacę za to wszystko, co zrobił innym. I rzuciłam też jakąś uwagę. Ona niby nie była taka, wiecie, jakaś nieprzyjemna mocno, ale zwróciłam mu publicznie uwagę. W takiej zasadzie, słuchaj, powiedzmy, Jasiu, nie mów do nas w ten sposób, przecież nie jesteśmy dziećmi, bo to było trochę takie powiedziane z góry, tak? I wydawało mi się, że po prostu no, ktoś musi mu pokazać w końcu, nie? Że jego zachowanie nie jest fajne. I wiecie co? I wróciłam do domu i tak czułam, że coś jest nie halo. Coś jest nie halo po prostu. Gadałam z Dominikiem i powiedziałam mu, co zrobiłam. On mówi tak, ale nie mogłaś po prostu powiedzieć mu tego nie przy wszystkich? Pójść do niego i z nim pogadać, nie? No i po prostu też już ponieważ wiedziałam, że zrobiłam coś nie halo, no, że to nie było fajne, wiedziałam, że po prostu powstała moja duma. Powstała moja duma, bo mi się wydawało, że ja jestem obrońcą innych, bo mam w sobie takiego adwokata, taki charakter, taką osobowość adwokata, że jak widzę krzywdę innych, to jakoś tak coś się we mnie dzieje. Ale sposób, w jaki to zrobiłam, po prostu był nie do przyjęcia. Po prostu w obecności innych ludzi zwróciłam uwagę jakby trochę naruszyłam jego autorytet, tak? Więc to jest taki przykład takiego harsh spirit, tak? Takiego ducha surowego. I po prostu nie chcę tego w swoim życiu. Po ludzku, parę osób, z dwie osoby podeszło do mnie, dobrze mu powiedziałaś, to się należało, ale wiecie, ja się tak nie czułam. Ja się tak nie czułam po południu. Czułam, że to było niefajne. Trzeci punkt to jest taka, jeśli chodzi o dumę, to jest taka powierzchowność, płytkość naszego chodzenia z Bogiem. I o czym tu mówię? Mówię o takiej sytuacji, kiedy my chcemy być docenieni przez innych ludzi i jakby bardzo chcemy pracować nad sobą, nad wykorzenieniem pewnych grzechów, ale tylko tych, które są widoczne dla wszystkich. Czyli jakby pracujemy nad, nie wiem, jeżeli na przykład krzyczeliśmy, tak, na ludzi, albo byliśmy nieprzyjemni, to pracujemy nad tym, żeby być miłym, żeby i tak dalej. Ale w ogóle na przykład nie dotykamy sfer, które są widoczne tylko w relacji my i Bóg, albo w relacji na przykład my i nasza rodzina, tak? Czyli nie jest to takie publiczne. Czyli dotykamy tylko tych sfer, które w których po prostu ludzie nam mogą powiedzieć, patrzcie, jak on się zmienia. Po prostu kiedyś miał problem z tym, a teraz jest taki fajny, naprawdę Bóg go zmienia. I wiecie, to nie jest źle, że my chcemy się zmieniać, to jest super, że chcemy zmieniać te grzechy, tylko jakby Bóg patrzy na serce. Jeżeli naszą motywacją jest to, że chcemy mieć poklask u ludzi i takie, wiecie, wyniesienie nas, otrzymanie takiej pochwały, no to też już jest duma, to też już jest pycha. Jeżeli ignorujemy te rzeczy, których nie widać na zewnątrz. Czwarty punkt, o którym mówi Jonathan Edwards, to jest taka defensiveness, taka defensywność, nadwrażliwość na krytykę, takie łatwe obrażanie się, wiecie, taka walka o swoje, że ja zawsze muszę powiedzieć, dlaczego coś zrobiłem, zawsze po prostu muszę mieć... Zawsze jakby muszę się wytłumaczyć chodzi o to, że jeżeli spotykamy się z krytyką, to nas boli, tak? Jesteśmy ludźmi, to nas boli, to jest normalne, mamy emocje i nawet zdarza się, że ktoś nas krytykuje, a my naprawdę nie zrobiliśmy nic złego, tak? Mamy tą swoją rację i następuje jakby, i nawet może być tak, że my naprawdę nie zrobiliśmy nic złego, ale ta osoba poczuła się urażona w jakiś sposób. Może to wynikało z jej traum, może cokolwiek. Był tam jakiś trigger tak zwany, który ją poruszył w nas. I pojawiają się emocje i my musimy za wszelką cenę po prostu jej powiedzieć, teraz wytłumaczyć, słuchaj, ale ja chciałem to i tamto, a ta osoba jest w emocjach. I to jest bardzo często w relacjach i podejrzewam, że bardzo często właśnie w relacjach takich mąż, żona, nie wiem, między przyjacielami pewnie też, ale ja to mówię z własnego doświadczenia. Ale ja nie miałam tego na myśli, co ty myślisz. Ja powiedziałam to i to. I to się wydaje dobre, że my chcemy wytłumaczyć, tak, że nie mieliśmy złych zamiarów, ale nie potrafimy się jakoś wycofać w tym momencie, kiedy ta druga osoba jest w emocjach. Nie potrafimy po prostu tego zostawić, iść do Boga i powiedzieć, dobra, Boże, zostawiam to. Może porozmawiamy o tym za parę dni. Ja po prostu muszę walczyć o swoje. To się też często pojawia w takich tak zwanych dyskusjach teologicznych, wiecie, między, nie wiem, katolikami, protestantami zielonoświątkowymi, a baptystami i tak dalej. My musimy mieć rację po prostu. Nie, ta racja jest moja. Moja i ona jest zgodna z Biblią. I walczymy, po prostu walczymy i wchodzimy w emocje i nie potrafimy odpuścić. I wiecie, świat nas uczy, że my musimy stawiać granice i nie ma nic złego w stawianiu granic. Jakby nie możemy sobie, będąc na przykład w jakiejś przemocowej relacji, nie musimy znosić wszystkiego, nie musimy zgadzać się na krzywdzenie. Ale ja nie mówię teraz o ekstremalnych rzeczach. Ja mówię o drobniejszych rzeczach. Pycha nie pozwala nam wycofać się z takiej dyskusji. Po prostu my chcemy mieć rację. Chcemy zamknąć ten temat i żeby nasza racja była na końcu nasza. Natomiast Jezus tak nie działał, nie? Znaczy, on jakby nie walczył na słowa. On powiedział, co miał powiedzieć i na tym się kończyło. I to jest mega trudne. Bo o ile ty w pewnym momencie zauważysz na przykład, że coś powiedziałeś i nie masz racji i okej, dobra, przyznaję się, tu się pomyliłem. A jeżeli ty wiesz, że masz rację, to jest najtrudniejsze, żeby wtedy z miłości do tej drugiej osoby w tym momencie powiedzieć, dobra, odpuszczam. Piąty punkt. Piąty punkt to tutaj on, który przytacza, składa się tak naprawdę z takich dwóch punktów i to jest taka postawa przed Bogiem. Pierwsza postawa to jest taka trochę postawa arogancji przed Bogiem, Bo my jesteśmy dziećmi Bożymi i możemy przychodzić do Bożego tronu i mamy wiele jakby praw, które Bóg nam dał, ale czasami przychodzimy w arogancji. Na przykład nie przychodzimy, żeby uwielbiać Boga nigdy, ale przychodzimy zawsze z prośbą i z takim wręcz, wiecie, no jak to Boże? To jest słowie, masz mi to dać, tak? Dlaczego to się wydarzyło? To jest pycha, to jest pycha, po prostu to jest czysta pycha, to wydaje mi się, że nawet nie muszę tego za bardzo tłumaczyć. Natomiast z drugiej strony też jest odwrotna sytuacja, kiedy my przychodzimy do Boga i my jesteśmy tacy, umniejszamy siebie. Jakby mówimy, Boże, ja nie zgadzam się z Twoim słowem, nie mówimy tego na głośno, bo nie możemy tego powiedzieć, jesteśmy wierzący, ale tak naprawdę tak myślimy. Ja jestem grzeszny, znowu nawaliłem, jakby dałem ciała, Boże, nie nadaje się do tego, żeby wyjść i głosić, chociaż mnie tu posłałeś, Boże, krzywdzę ludzi, Boże, to, co Ty o mnie mówisz, to chyba nie jest prawdą, chyba nie mówisz tego o mnie, może wszystkich innych, ale nie o mnie. Jeżeli po prostu masz takie podejście, tak się umniejszasz w stosunku do tego, co Bóg mówi o Tobie, to też jest forma pychy, tylko ona jest trudniejsza może do wykrycia, ponieważ ona nam się kojarzy z taką religijnością, tak? Z takim, wiecie, biczowaniem siebie, jak kiedyś w czasach średniowiecznych chodzili ci ludzie i się biczowali, tak fizycznie, to my się tak biczujemy. A Bóg mówi, że mamy przyjść do Niego, poprosić o wybaczenie, jeśli zgrzeszyliśmy i jesteśmy oczyszczeni. I jakby jeżeli nie zgadzamy się z tą Bożą prawdą, która jest podstawową prawdą Ewangelii, to jest nasza pycha po prostu. Jakkolwiek dziwne by się to wydawało, dla naszych czasami religijnych umysłów, to jest pycha, ponieważ wywyższamy swoje własne myślenie o sobie nad tym, jak mówi o nas Bóg. Szósty punkt to jest, on to napisał, jaka desperacja, desperacyjne wołanie o uwagę. Pycha zawsze polega na tym, że ona szuka wywyższenia, ale nie jest to czasami takie oczywiste wywyższenie, tak? Bardzo często my robimy to w taki sposób, że chcemy wywyższenia, ale nie jakby chcemy, żeby to ludzie nas wywyższyli, tak? Umniejszamy się, żeby ludzie nas wywyższyli, tak? I teraz jakby umniejszanie się samo w sobie jest dobre, jest biblijne, tak? Bóg mówi, przyszedłeś na wesele, to siądź w tym, na ostatnim rzędzie, bo będziesz wywyższony, bo przyjdzie gospodarz i posadzi cię wyżej. A jeżeli siądziesz od razu na najbardziej zaszczytnym miejscu, to może gospodarz przyjdzie i przesunie cię niżej i będziesz po prostu zawstydzony. Więc jakby pokora sama w sobie jest dobra. I jakby Bóg honoruje pokorę. Tylko jeżeli w naszym sercu, i to jest coś właśnie, co trudno zauważyć z zewnątrz, to musimy zauważyć i wykryć u siebie. Jeżeli w naszym sercu jest takie myślenie, że my, że umniejszamy siebie, aby przyszedł ktoś i powiedział, nie, słuchaj, nie jest tak, to jest, z tobą jest naprawdę dobrze, z tobą jest naprawdę dobrze, nie? Bardzo często tak się dzieje, zauważcie, nie mówię nawet w kościele, ale w świecie, że ludzie szukają w sobie chorób, żeby zyskać uwagę innych, tak? Że szukają w sobie chorób i te choroby są pretekstem do tego, żeby zyskać uwagę innych, że jesteśmy tacy biedni, że trzeba się nami zająć. To jest taka forma pychy, ale ona jest widoczna tak naprawdę tylko w tej relacji między naszym sercem a Bożym sercem, bo bardzo ciężko, chociaż nie, czasami jest to widocznie przez innych, ale czasami jest to tak subtelne, że my naprawdę tego nie widzimy. I na przykład, jeżeli Marek poprosił mnie o ogłoszenie, nie? I ja bym powiedziała mu, nie, słuchaj, ja się nie nadaję, nie, ale w sercu bym sobie myślała, tak, w końcu mnie docenił, w końcu. No to już jest właśnie objawa pychy, tak? Mówię coś innego, ale de facto w moim sercu jest zupełnie coś innego, tak? Bo tak naprawdę od dawna uważam, że powinnam tutaj głosić, nie? I najwyższy czas, zaraz wyjeżdżam i co się dzieje? Czego jeszcze nie głosiłam, nie? Nie, to akurat nie było to, co faktycznie, do czego ja... To nie było jakieś moje marzenie, ani ten, więc mogę o tym mówić z taką lekkością. Ale szukanie takiej atencji, mówienie bardzo często o sobie, ja to zrobiłem, wiesz, Bóg mnie tak używa, nie? Z taką przesadą, bo powiedzenie świadectwa, bo Bóg nas używa, nie jest niczym złym. Ale jeżeli w twoim sercu jest taka motywacja, że muszą to usłyszeć ludzie i muszą cię pochwalić za to, tak, jesteś takim prawdziwym mężem Bożym, tak, to już jest duma. Na przykład mój mąż, moja żona mnie nie docenia. Ja zasługuję na kogoś lepszego, nie? Ile małżeństw się tak kończy? Że my uważamy, że po prostu zasługujemy na coś lepszego. Jesteśmy, nasza żona, nasz mąż nie jest wystarczająco dobry dla nas. Nie wiem, niewystarczająco często nas chwali. To pewnie mężczyźni. Niewystarczająco często mówi, że jestem piękna. To pewnie kobieta, tak? Jeżeli nie ma tej atencji. I teraz tak, atencja w małżeństwie dla drugiej osoby jest mega ważna, nie? To nie o to chodzi. Mężowie, po prostu przynoście kwiatki swoim żonom, mówcie im, że są piękne. Żony, chwalcie swoich mężów. To jest bardzo dobre. Ale jeżeli ktoś tego nie robi i ty z tego powodu rezygnujesz z małżeństwa zamiast po prostu iść do Boga, no to już jest pycha, tak? To już jest pycha. Siódmy punkt, o którym mówi Edward, to jest neglecting others, czyli takie szanowanie pewnych wybranych grup ludzi, a lekceważenie innych. I w czym to się przejawia? Czyli na przykład my bardzo chcemy być na przykład wśród grup pastorów, tak? W kościele. My chcemy być w tej grupie pastorów, ale niekoniecznie chcemy być tak z takimi zwykłymi wierzącymi. Szukamy tej obecności liderów, chcemy tak jakby błyszczeć w ich obecności. To nie musi być tylko w kościele, tak? Czasami na przykład uważamy, i też nawet Biblia o tym mówi, że jeżeli przychodzi ktoś bogaty, ktoś wysoko postawiony do kościoła i sadzamy go w pierwszym rzędzie, a przychodzi biedny, bezdomny i sadzamy go w ostatnim rzędzie, to jest właśnie objaw pychy, tak? Jeżeli my widzimy w swoim życiu, że my inaczej podchodzimy do jednych grup ludzi, a do drugich inaczej, i to mogą być bardzo różne grupy. To może być, nie wiem, gorsze postrzeganie kobiet versus mężczyzn, przez mężczyzn, czy na odwrót, bardzo często kobiety lekceważąco w dzisiejszych czasach mówią o mężczyznach, tak? To może być postrzeganie innych kultur jako gorsze. Jak wiecie, w tej Afryce po prostu tacy są nieogarnięci, nie? My tu mamy swój porządek, a na nich trzeba czekać 3 godziny, nie? Po umówieniu się. Szukamy atencji ludzi z pozycją, tak? Bogatych. Ale po prostu ktoś, kto siedzi na ulicy, nie jest dla nas nikim ważnym, nie? Bo on po prostu nie ma żadnej pozycji. To jest pycha. To jest po prostu pycha. Czyli szukamy tych ludzi, przy których możemy coś zyskać tak naprawdę dla siebie, tak? Bo to jest, chodzi o to, że my coś zyskujemy. Albo po prostu jakieś zauważenie, albo jakieś takie poczucie się lepszym, bo się jest w gronie lepszych, bogatszych, mądrzejszych, wyżej postawionych. To jest po prostu pycha. I to było tych 7 punktów, które Edwards, natomiast ja jeszcze usłyszałam od Ducha Świętego parę punktów, których zauważyłam w swoim życiu. I na przykład, być może one się zawierają w tych punktach, a ja jakoś tak nie dostrzegłam tego powiązania, to już sami ocencie, ale na przykład bycie zamkniętym na rady innych ludzi, tak? I to jest też obszar, w którym ja się przyznaję, często się zamykam, tak? Czyli ktoś mi radzi w jakiejś sytuacji. Słuchaj, a może powinnaś zrobić to i to? A ty po pierwsze albo w ogóle nie chcesz słuchać, albo wysłuchujesz tego, ale wiesz, już tam ci gula rośnie w środku na zasadzie, Boże, nie zna się. Co on mówi, tak? Co ona mówi? Nie jest w mojej sytuacji, nie może tego zrozumieć. Jeżeli mamy taką postawę, że nie jesteśmy w stanie nawet wysłuchać ludzi, bo to nie jest tak, że zawsze musimy postąpić według ich rady, to coś jest nie halo z naszym sercem, coś jest nie tak. To jest po pierwsze brak szacunku dla ludzi, a po drugie spycha, ponieważ my wiemy lepiej. I to jest taka... To jest taka trochę światowa postawa, tak? Bo świat mówi po prostu realizuj się, skup się na sobie, działaj w imię swojego rozwoju. I wydaje mi się, że to bardzo mocne jest właśnie ze świata, że my jesteśmy tacy egocentryczni bardzo często. I jesteśmy w stanie przyjąć radę jakiegoś coacha, przeczytać jakąś książkę coachingową i wziąć to do naszego życia, ale po prostu jesteśmy totalnie zamknięci na radę naszego na przykład męża, żony, przyjaciela. Po prostu patrzymy na nich z góry, bo no nie wiem, może nie osiągnęli więcej w życiu niż my i już to nie jest powód, żeby przyjąć od nich radę, tak? A Bóg mówi do nas czasami nawet przez dzieci, nie? Przez dzieci bardzo często mówi bardzo mądre rzeczy, których my nie doceniamy w ogóle. Bóg nie ma takiego postrzegania. Bóg ci może powiedzieć taką radę, która zmieni twoje życie przez po prostu bezdomnego, który siedzi na ulicy. Tylko musisz do niego podejść. I teraz tak. Ja nazwałam to kazanie uśmiercanie. Ale właśnie dlatego nazwałam to uśmiercanie, że to nie, to jest proces, tak? Jeżeli myślimy, że my jesteśmy w stanie w 3 dni rozprawić się z naszą pychą, czy nawet w rok, no to pewnie to nie jest możliwe. Natomiast jeżeli ty naprawdę otworzysz się na to, że chcesz to u siebie zmienić, to będzie proces, który pewnie będzie nawet trwał całe życie, do momentu, kiedy dostaniemy nowe ciała, do momentu, kiedy będziemy z naszym Panem, ale to jest proces. I ja was bardzo zachęcam do tego, żeby poddać się takiemu procesowi, bo on jest bolesny, ale on jest wart tego, żeby przez niego przejść. I teraz tak, jak możemy jeszcze zauważyć w sobie pychę? Po pierwsze, pierwszy punkt to jest tak, że naprawdę musimy przyjść do naszego Boga i powiedzieć mu, Boże, czuję, że jest we mnie pycha, albo wiem, że jest we mnie pycha, albo nie widzę w sobie pychy, ale pokaż mi, jeżeli ona jest. I musisz być naprawdę gotowy na to, żeby usłyszeć od Boga prawdę o sobie. I Bóg na szczęście nie jest tak, nie ma tego ducha surowego. On mówi do nas w taki sposób, że my nie będziemy się czuć potępieni. On mówi do nas w taki sposób, że my jesteśmy w stanie to przyjąć, ale musimy pokonać ten pierwszy krok w naszym pokonywaniu dumy, żeby przyjść i powiedzieć Bogu, tak, jest we mnie duma i chcę to zmienić. I wiecie, Psalm 139 mówi, przeniknij mnie Boże i poznaj moje serce, wypróbuj mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości. To jest właśnie dokładnie to, co musimy zrobić. Czyli po prostu słuchać z Duchem Świętym naszego serca, obserwować nasze reakcje i co jeszcze? Bóg może nam pokazywać rzeczy przez innych ludzi i to też jest okej. I tak też robi Bóg. I nie mamy się wtedy obrażać na ludzi. Jeżeli idziecie do Boga i mówicie, że chcecie rozpocząć ten proces, to bądźcie pewni, że będziecie mieć te testy z ludźmi. Ludzie wam będą pewne rzeczy mówić. I jeżeli uważacie, że tylko Duch Święty może wam coś pokazać, tak bezpośrednio mówiąc do twojego serca, to już jest coś nie tak. To już musicie zmienić swoją postawę, bo Bóg będzie mówił do was przez ludzi. Czasami przez najbliższych, czasami przez dalszych, ale będzie mówił przez ludzi. I to będzie bolało, słuchajcie, to będzie bolało. To w ogóle nie jest łatwy proces dla naszego ego. To boli jak, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jak cholera. To boli jak cholera. Słuchajcie, wczoraj miałam taką sytuację, kiedy rozmawiałam z Dominikiem na wideokolu i... taka pierdoła. I znowu wyszła moja duma, nie? Powiedziałam, że na naszym ślubie, tym kościelnym, już prawdziwym ślubie, że zrobię dwie sałatki, tak? Bo tam ktoś nam przygotowuje jedzenie, ale ja chciałam zrobić dwie sałatki dla gości. Jedną z nich jest grecka sałatka, nie? No i tam Dominik ma kupić różne rzeczy i on mówi tak, słuchaj, ja myślę, że za dużo tam dałaś do kupienia tych oliwek. A ja już wiecie, no tak, facet mi mówi, ile mam oliwek kupić do sałatki, nie? Mówię, a jak to za dużo? No, to za dużo. Ja mówię, no dobra, to kup mniej, tak? On mówi tak, i ja myślę, że musimy te oliwki położyć obok, nie wrzucać ich do sałatki, dlatego że Szwajcarzy nie lubią mocnych smaków, ostrych, takich innych. Oni jedzą dość tradycyjnie. I z tego, co ja wiem, co znam moi goście, a tam będą właściwie tylko z jego strony goście, większość z nich będzie musiała te oliwki wyciągać z sałatki widelczykiem. I wiecie co? Po prostu... co się działo w moim środku? Och, to szło aż tutaj, dotąd. Już wiedziałam, że to jest moja duma. Ale mówię, ale jak to? Sałatka grecka bez oliwek? Wiecie, postawiłam mój projekt nad ludźmi, nie? Postawiłam mój projekt nad ludźmi. Mówię, sałatkę. On tak, no ale jak będą ludzie chcieli, to sobie zmieszają. A mówię, a już nie będzie to samo. Ona się tak nie przegryzie, te smaki się nie przegryzą. I mówię tak, to może zrobimy część z tym, a część z tym. A on mówi, no nie wiem, wiesz, w sumie musimy być jak to flexible, czyli taki musimy być tacy elastyczni. I skończyłam tę rozmowę i tak mówię, Boże... Szwajcarzy się nie znają na jedzeniu. Jak może być sałatka grecka bez oliwek? No właśnie, no właśnie. I kurczę, wyszła moja duma, bo ja chciałam postawić na swoim. Ja po prostu chcę postawić na swoim. I wiecie, i dlatego mówię, że to jest proces, bo wydaje ci się, że już tyle przeszłaś z Bogiem, a to po prostu taka głupota, naprawdę taka głupota. Inna sytuacja. Ja wam dlatego podaję rzeczy z mojego życia, dlatego że to są takie małe świadectwa, wiecie? I dlatego, że jakby nie chcę oceniać innych i mówić o innych, tylko wolę mówić o sobie. A poza tym jak mówię o tym, to też to do mnie, to przemawia do mojego serca, że Bóg te rzeczy zmienia. Mam taką sytuację, kiedy właśnie najwięcej to wychodzi w relacji, no. Kiedy Dominik stwierdził, że w pewnych rzeczach go wykluczam, że cały czas podchodzę jak singielka, wiecie, do pewnych rzeczy, że decyduję sama i znowu po prostu gula w środku. Jak to? Czy ja po prostu każdą pierdołę muszę z tobą konsultować, wiecie? I w ogóle uważam, że nie, on ma problem ze sobą, tak? I pewnego dnia przyszła do mnie dziewczyna, z którą pracuję, która jest w ogóle cudownym człowiekiem, ma takie serce do ludzi. I ona mówi tak... ja jej kiedyś powiedziałam, jak zaczęliśmy pracować, że jeżeli cokolwiek u mnie zauważy, że coś się nie podoba, że będzie jej przeszkadzało, że przyszła i mówiła, tak? I że jakby będę się starała to zmienić. I ona przyszła i mówi tak, wiesz, Asia, bo... A, i widzę, że jest taka nie w sosie, nie? I ja mówię, słuchaj, coś jest nie halo, widzę to w tobie, nie? Powiedz, o co chodzi. I ona tak trochę, wiecie, nie bardzo chyba chciała mnie urazić, ale powiedziała, wiesz co, bo ty tak ostatnio Czułeś się taka wykluczona. Czułeś taka wykluczona, bo na przykład mówiłaś, że coś zrobiłaś, a nie zrobiłyśmy razem, a robiłyśmy to razem, nie? I po prostu jak ona to tylko powiedziała, to ja wiedziałam, że po prostu Bóg musiał to, musiał ją przysłać, żebym ja zauważyła to w moim narzeczonym ówczesnym, że ja naprawdę to robię, że po prostu wykluczam ludzi z pewnych rzeczy. Wiecie, moje motywacje były dobre dla Marleny, bo ona miała tyle pracy z pewnymi rzeczami, że ja po prostu na przykład chciałam jej pomóc i pewne rzeczy robiłam sama, a wcześniej robiłyśmy je razem. Moja motywacja nawet była dobra, ale ona po prostu w jakiś sposób czuła się wykluczona, a ja jej, nie wiem, w jakiś sposób nie przedstawiłam tego, nie pokazałam jej tego obrazu, że ja chcę jej pomóc. I jakby... I to jest tak, że Bóg po prostu przysyła ludzi, żeby ci, jeżeli ty nie widzisz pewnych rzeczy u siebie, to ci prześlę, jak nie tą osobę, jak nie słuchasz jednej osoby, to przyszlę ci drugą. I na szczęście jakby takie rzeczy już do mnie wtedy przemówiły, już po prostu wiedziałam, dobra Boże, faktycznie, po prostu pewnie muszę coś zmienić. Teraz jak wygląda ten proces? Tak jak powiedziałam, musimy się otworzyć na Boga, musimy się przygotować na ból, po prostu musimy. Nie ma tego bez bólu. Po prostu nasze ego jest tak w nas zakorzenione, że my musimy umierać dla siebie i to jest bolesne. I nie obiecam wam, że to nie będzie bolało. To będzie bolało. Ale powiem wam, że jeżeli przychodzą sytuacje, kiedy ja przechodzę, jakby overcome, jak to przetłumaczyć, radzę sobie z tą dumą u siebie w tak pewnych sytuacjach, to przychodzi taka radość, wiecie? Naprawdę, przychodzi taka radość, że Bóg coś zrobił w moim życiu, że to pewne rzeczy są poza mną i że widzisz ten progres. I to jest tak, jak wiecie, jak z uprawianiem sportu, że na początku zaczynasz biegać i biegniesz kilometr i wszystko cię boli, umierasz. Ale jeżeli to kontynuujesz, to po prostu później jesteś w stanie przebiec 2 kilometry i już boli trochę mniej. I później 3 i znowu boli. Ale po prostu w pewnym momencie dochodzisz do tego miejsca, gdzie widzisz, że twoje ciało już inaczej reaguje na ten ruch. I tak jest z naszym duchem, że pewne rzeczy przychodzą i to nie jest tak, że Bóg jak... pewne rzeczy pokonasz, już nie będzie cię testował, w sensie, czy że ludzie się nie będą testowali, że te sytuacje nie będą się pojawiać w twoim życiu. One zawsze się będą pojawiać, ale one ciebie już tak nie dotykają, one tak nie bolą. Albo nawet jak bolą, to wiesz, co zrobić, nie? Wiesz, że idziesz z tym do Boga. I kolejna taka rzecz z mojej perspektywy to jest taka właśnie, że... w żadnym konflikcie nie ma tylko jednej strony winnej, nie? Jeżeli macie jakieś konflikty z osobą, bo pycha najczęściej wychodzi w relacjach z innymi ludźmi, czy nawet w relacji z Bogiem, właściwie chyba tylko wtedy ma szansę wyjść, to nie szukaj winy w innych, tylko najpierw zajmij się swoim sercem, nie? I módl się o tą osobę. Czego też ja się uczę, i to jest trudne, to jest zamknąć czasami buzię, zamiast mówić pewne rzeczy. Po prostu czasami trzeba zamknąć buzię, bo słowa mają moc, słowa ranią i my w emocjach musimy po prostu zamknąć buzię, nawet jeżeli ta pycha w nas narasta i nawet jeżeli mamy ochotę coś wykrzyczeć, musimy zamknąć buzię. Co jest ważne, bo jakby tą drugą stroną pychy jest, tą dobrą stroną to jest pokora, tak? Ja nie będę mówić dzisiaj o pokorze, jest dużo kazań o pokorze, bo ja po prostu chciałam mówić o pysze, bo to mi Bóg dał na serce. Ale jeżeli walczysz z pychą, to w twoim życiu zaczyna się pojawiać pokora. No to jest automatycznie, to jest taka zasada, tak? Nie ma próżni. Jeżeli wykorzeniasz z swojego życia pokorę, to przychodzi pokora. I ja chciałam podkreślić coś, co jest według mnie bardzo ważne, że nie możemy polegać na uczuciach. Po prostu nie możemy polegać na uczuciach. Uczucia są tylko sygnałem do tego, jaki jest stan naszego serca, ale my nie możemy polegać na uczuciach. I to, że ty nadal czujesz emocje w stosunku do osoby, która na przykład cię zraniła, to nie znaczy, że ty jej nie możesz wybaczyć, tak? To nie znaczy, że ty nie możesz powiedzieć przepraszam, że powiedziałem to i to, albo że tak się zachowałem. To nie znaczy, że ty od razu będziesz spokojny, pełen miłości i tak dalej. Po prostu nie. Pokora to są po prostu, to jest decyzja woli twojej i działanie fizyczne. To nie jest to, że w twojej głowie nadal może się nie kotłować. Z twoimi emocjami to tak naprawdę Bóg sobie może poradzić, nie? Natomiast w stosunku do człowieka my musimy po prostu wyjść i mimo naszych emocji zrobić tak, jak mówi Biblia. Mamy po prostu okazać miłość. I tak jak robimy z pewnymi rzeczami w swoim życiu, z pewnymi grzechami, tak samo możemy zrobić z pychą. Czyli musimy się z nią kłócić, musimy ją konfrontować ze Słowem Bożym. Jeżeli widzisz sobie pychę, albo przychodzi nieprzyjaciel i mówi, zachowałeś się tak i tak i to jest pycha, to musimy wypowiadać nad sobą Słowo Boże, tak? Że jesteśmy dziećmi Bożymi i Jezus umarł również za to, za pychę, za wszystkie grzechy. I że to nie jest tak, że pycha nad nami ma prawo rządzić. Nie ma prawa rządzić. My musimy wierzyć, że my możemy to przejść z Bogiem i że to nie jest coś, co będzie nami kierować zawsze. Zbliżam się ku końcowi. Bo to są takie punkty, które pozwalają już jakby, ułatwiają ten cały proces. Co jest jeszcze ważne, żeby robić, to jest dziękować Bogu za ten proces. Dziękować Bogu za każde zwycięstwo nad pychą w swoim życiu, bo tak naprawdę to co my robimy, to jest przychodzenie do Boga i otwieranie się przed Nim, przyznanie się, że mamy w sobie ten grzech. Natomiast całą pracę wykonuje Duch Święty. Jakby On potrzebuje tylko naszej zgody na to, żeby pracować z naszym sercem. Natomiast my musimy być posłuszni, czyli jeżeli Duch Święty mówi do ciebie, a teraz idź i przeproś, to musimy to zrobić po prostu. Nie ma dyskusji. Nie możemy być po prostu głusi na ten głos. Co pomaga jeszcze w tej walce z naszą pychą? To jest modlitwa za ludzi. Zwłaszcza za tych, którzy właśnie wywołują u nas te takie negatywne emocje, tak? Musimy się po prostu za nich modlić. I nie na zasadzie, Boże, modlę się o to, aby w moim mężu, aby zmienił w moim mężu to i to, nie? Aby zabrał z niego ten grzech. Tylko musimy nad nim wypowiadać słowa Boże. I bo może, my się możemy nawet w pysze modlić, wiecie? Bardzo często możemy się modlić w pysze. I taka modlitwa nie ma żadnej mocy, żadnej. Wyznawać grzechy, wyznawajmy grzechy. Biblia o tym mówi, żebyśmy wyznawali grzechy. Po co to robimy? Po to, żeby ten grzech przestał mieć nad nami moc taką oskarżeniową, tak? Czyli po prostu dobrze jest powiedzieć, słuchaj, to jest we mnie. Pomyślałem sobie to i to. Nie wiem, przepraszam, nie chciałem, tak? Natomiast chowanie tego, zamiatanie pod dywan nie pomaga. Wydaje mi się, że jeżeli my to wypowiemy, to nawet u ludzi zyskujemy taką akceptację. Jeżeli oni są po prostu też zdrowi emocjonalnie, to oni to docenią, że ty się dzielisz swoimi słabościami. My chcemy być silni, świat mówi, mamy być silni, mamy pokazywać, że jesteśmy silni, a Bóg mówi, że w słabościach naszych On jest naszą siłą i On nas wzmacnia. I uważam, że to wyznawanie grzechów jest pomocne i nie musimy tego robić przy wszystkich i z wszystkimi, ale mamy swoje osoby, na pewno możemy to robić w małżeństwie, tak? Na pewno możemy to robić z naszymi przyjaciółmi. to jest coś, co naprawdę pomaga. Jeżeli my to wypowiemy, jeżeli przyznamy się, że jest to w nas, ale że chcemy to pokonać z Bogiem. Co jeszcze? Co wydaje mi się, że pomaga, to jest takie zamiast promowania siebie, promowanie innych ludzi. Czyli zamiast mówienie o sobie, że ja jestem taki fajny, ja to zrobiłem. Mówienie o innych, tak? Podejście do kogoś i powiedzenie mu, słuchajcie, w każdym człowieku możemy znaleźć coś dobrego, nie? Nie tylko w wierzących, również w niewierzących. Nie musisz iść do niego powiedzieć, słuchaj, ty po prostu jesteś taki obrażalski, nie? Możesz mu powiedzieć coś dobrego. Możesz po prostu działać na zasadzie miłości, powiedzieć mu, słuchaj, podoba mi się w tobie to, że pomagasz innym, nie? Po prostu daj mu zauważyć to, że w nim są również dobre rzeczy. To po prostu w jakiś sposób tak wpływa na ludzi. I też to nie jest tak, że nigdy nie możemy powiedzieć ludziom o ich grzechu, bo Biblia też mówi, że musimy iść, napomnieć brata w miłości, ale jakby promujmy innych też ludzi, a nie tylko siebie, tak? To naprawdę pomaga w pysze. I co jeszcze bardzo pomaga w przechodzeniu przez pychę, znaczy w usuwaniu jej ze swojego życia, to jest służenie. Służenie i służenie najlepiej w takich miejscach niezaszczytnych, nie? Niezaszczytnych. Także, bo to przynosi nas do miejsca pokory. Poza tym Bóg obiecuje w swoim słowie, że On nas będzie wynosił z tych, jeżeli jesteśmy pokorni, jeżeli robimy coś tylko dla Niego, a nie dla ludzi, tylko żeby zyskać jakby Jego, że robimy to z czystego serca, a nie dlatego, żebyśmy my zostali wyniesieni gdzieś tam przez ludzi, to Bóg to będzie nagradzał. Więc służenie jest bardzo dobrym sposobem na przechodzenie przez pychę. I ostatnie zdanie, które mam tu zapisane w moim zeszyciku, to jest to, że pycha jest tak naprawdę wiarą w kłamstwo, którą nam sprzedał nieprzyjaciel. Bo wszystko, co mamy, zawdzięczamy Bogu. Więc jeżeli nawet zostaliśmy gdzieś wyniesieni na górę, to nie jest nasza zasługa, to jest zasługa Boga, bo Biblia tak mówi. Jeżeli Nabuchodonozor został królem, to nie dlatego, że on tak chciał, tylko dlatego, że Bóg go tam postawił. Dla realizacji jakiegoś celu. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, liderem uwielbienia w Betel, to nie dlatego, że my jesteśmy tacy świetni, tylko dlatego, że Bóg nam takie zdolności dał, tak? I on nas postawił w tym miejscu. Po prostu wszystko mamy od Boga i nie ma takiej rzeczy, o której moglibyśmy powiedzieć, że która jest dobra, że myśmy sobie ją po prostu wyprodukowali sami z siebie. I jeżeli tak naprawdę to zrozumiemy, no to po prostu, jeżeli byśmy tak naprawdę to zrozumieli, to nie byłoby w ogóle pychy w naszym życiu, nie? Ponieważ jeżeli naprawdę zrozumiemy, co Bóg zrobił dla nas i jak On się ukorzył i z czego zrezygnował dla nas, no to w ogóle nie byłoby pychy w naszym życiu. Także słuchajcie, no nie wiem, mam nadzieję, że do kogoś to słowo przemówiło. Ono cały czas przemawia dla mnie i ja wiem, że to jest cały czas proces w moim życiu. Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie kochać, mimo tutaj, że wyznałam tutaj parę swoich grzesznych rzeczy, których normalnie bez tego kazania pewnie byście nie zauważyli. Naprawdę bardzo gorąco was zachęcam do tego procesu, bo on jest czymś takim bardzo cennym, bo bardzo cenne są doświadczenia z Bogiem, ale Jeżeli ty widzisz, że rzeczy, które uważałeś, że są nie do zmiany, bo są twoim charakterem na przykład, tak? Bardzo często uważamy, że coś jest naszym charakterem. Ale widzisz, że Bóg to zmienia i zmienia to w taki sposób, że ty jesteś coraz bardziej podobny do Jezusa, to po prostu pojawia się wdzięczność i jest dużo łatwiej przejść przez kolejny test, kolejną próbę, ponieważ nawet gdy boli, to już wiemy jakby co robić. I wiemy, że Bóg nas przez to przeprowadzi, bo sami bez Niego nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Amen. Dziękuję, że słuchaliście.